Jesteśmy przed witrażem, po części go widzimy. To jest piękny witraż związany z tą katedrą, ufundowany w 1956 roku, a więc 102 lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny przez papieża Piusa IX. Związany z tytułem Kościoła. Tytuł ma niepokalane, katedra jest Kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wiadomo, ten okres, 56 rok, to był też niełatwy czas, tak zwana konsolidacja systemu po wojnie, tego systemu, który już należy do historii, ale który był mocno umacniany i to właśnie w pewnym sensie, czy pod pewnych aspektach też w zmaganiu się, czy w walce z Kościołem. Prymas kardynał Wyszyński był internowany. Było przygotowanie do tysiąclecia chrztu Polski, Wielka Nowenna. I wtedy za czasów biskupa Ignacego Świlskiego na dziesięciolecie pasterzowania jego w tej diecezji jako dar duchowieństwa diecezjalnego został dany. To jest napis na dole, nie wiem, czy go widać, czy nie. Tak. No, jeszcze można więcej powiększyć, będzie tam jest. O, jest. Na dziesięciolecie pasterzowania biskupa Ignacego Świlskiego 46-56. Tak. Nieznany ani projektant, z tego co ksiądz prałat proboszcz mi powiedział, ani wykonawca. To jest trochę aż to dziwne, ale podobno nie ma żadnej notatki. Nikt też się nie jakoś nie znalazł, żeby mógł to wyjaśnić czy przybliżyć. Witraż sam w sobie jest bardzo wymowny, żeby wracać, i pasują do niego imię, czy wezwanie katedry. Nadaje się do głębokiej interpretacji, można powiedzieć, katechetycznej, pastoralnej. Może stanowić właśnie ku takim rozważaniom i ku takim treściom piękny przykład, piękne tło. Kilka słów na temat samej struktury, bo to też jest chyba wymowne. Koncepcja, można powiedzieć, jest w całości, jest pionowo-centralna, tak by można, centralna w pionie, gdzie w centrum stoi postać Marii Niepokalanej. A można by tak zobaczyć, że główna myśl przewodnia to jest ta linia pionowa, która idzie od samej góry, od Ducha Świętego w tym małym narożniku, jeśli Paweł możesz puścić, bo to nie wszyscy zauważają tam, że jest, nie? Jeszcze można, tak jest, od Ducha Świętego przez Trójcę, Boga Ojca, Syna Bożego, z tą rozetą, tak można powiedzieć, tak nazywam ze względu na to, że jest odpowiednia na dole, rozeta w kwiatach, a tu jest z monogramem Maryi. Mamy więc niejako dwie koncepcje, dwa ruchy. Jeden pionowy, wstępujący, drugi koncentryczny, scentrowany na osobie niepokalanej. Jeśli to weźmiemy samą istotę tego, czym jest niepokalane poczęcie, to jest akt nowego stworzenia. Bo stworzenie człowieka, Adama i Ewy, jak to robiliśmy w różnych katechezach, miało też na celu to, żeby ten człowiek był we właściwej relacji z Bogiem. Ale po tym nastąpił grzech. Maria jest, jak to mamy w modlitwach liturgicznych, w przewidywaniu zasług Syna Jezusa, została uchroniona z tego, co nazywamy makula, nie, czyli zmaza grzechu pierworodnego, czyli jest nowym aktem stwórczym. Dlatego w centrum, możemy teraz zmniejszyć ten obraz, w centrum jest właśnie ta osoba, dlatego możemy powiedzieć, że to jest centrum stworzenia. I oczywiście te ramiona, to jest rzeczywistość Boża i rzeczywistość ludzka, ta związ się z grzechem, stanowią ekstremy, ekstremalne części. W środku jest to, jest ta, która jest niepokalanym poczęciem. Ramy, obudowa są bardzo pięknie wkomponowane, czy zharmonizowane ze stylem całej katedry, gdzie mamy główny łuk i po tym, który się dzieli, tak jak to mamy na tych wielu miejscach katedry okazywane, że główny łuk się dzieli na mniejsze i w ten sposób powstaje właśnie ta środkowa oś. Można powiedzieć, że ta cała kompozycja jest też pewnym językiem. Oprócz tego centralnego pola przedstawiającego Maryję jako centrum nowego stworzenia, mamy 9 dalszych pól, o których już częściowo wspomnieliśmy. U góry mamy 5 już wspomnianych: Duch Święty, Trójca, Ojciec i Syn, i 2 pola z cherubinami. I następnie, to są górne przedstawienie, i następnie dolna część, gdzie mamy 4 podstawowe sceny z aktu stworzenia i grzechu. Możemy to przybliżyć, potem będziemy tak, niżej, bo to od dołu idzie. To jest akt stworzenia Adama, potem więcej, stworzenia Ewy, następnie grzech po lewej stronie i wypędzenie z raju. Tak to, ja, to jest, jeśli chodzi o całą strukturę tego witraża. Jeśli chodzi o teraz otokę, bordiurę, możemy powiedzieć, że to nawiązuje do starych, klasycznych elementów ornamentacyjnych, jakim są linie geometryczno-roślinne. Centrum natomiast, centralna postać, może proszę zmniejszyć, i tak jest otoczona 2 ciągami lilii, po 24 lilie, czyli lewej i prawej stronie. Lilie, które są obrazem czystości, niewinności. W Pieśni nad Pieśniami jest mowa o tym, że właśnie ta oblubienica jest tą, i to stosuje się w godzinkach do Maryi, jak lilia między cierniami. Lilia oznacza tutaj niewinność, także mądrość. To wszystko, co jest przypisywane potem Maryi. Wspominałem te 2 rozety, teraz tu widać, nie, górna z monogramem Maryi i dolna, która jest kompozycją kwiatową. Tak. Postaci, możemy teraz troszeczkę przypatrzyć się tym postaciom Trójcy Świętej, przynajmniej Świętszej, jeśli można, czyli górna część. Tak. Wspomniany Duch Święty jest tak wystylizowany właśnie jako wstępujący, który od początku stworzenia jest na pierwszych zdaniach Pisma Świętego jest powiedziane, to jest bardzo tam wyraźnie, była ziemia tohu wabohu, nie? Pusta, bez sensu, i nad wodami, nad tą woda jest jako element materialny, unosił się duch. Nie? Unosić się jest użone słowo merachefet, był tym, który był unoszącym się, a jednocześnie można powiedzieć, jak chcemy to uznać, dającym inspirację, dającym zapłodnienie ku życiu. To jest właśnie ten duch potem będzie jako wstępujący na Maryję, przedstawionych w wielu ikonach, i duch wstępujący na Jezusa. W psalmach mamy często mowę o tym wstępowaniu ducha. W psalmie 104, to użyte przez papieża, trochę zmodyfikowane sformułowanie: niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, nie? Bo tam jest powiedziane, że kiedy wstępuje duch, to wszystko ożywia. Bóg Ojciec jest klasycznie przedstawiony jako osoba starsza, nie, z brodą i tak dalej, z rękoma, klasycznym gestem prawej dłoni wskazującym na rozkazywanie, polecenie, i w lewej trzymający glob, nie, ziemski, nie, z Chrystusem, z krzyżem Chrystusowym. To już jest taka zapowiedź, tak można powiedzieć, tego wszystkiego, co będzie odkupienie. Jezus Chrystus jest z kolei przedstawiony z krzyżem. Bardzo to przedstawienie przypomina przedstawienie Michała Anioła, które mamy w Sancta Maria Sopra Minerva w Rzymie. To jest ten Jezus, bardzo mi się przynajmniej tak kojarzy, nie? Z krzyżem, który jest głównym atrybutem Jezusa. Trochę poszły wyżej aniołów, cherubinów. Niech to jest nawiązanie do pierwszego, drugiego rozdziału Księgi Ezechiela. Ci cherubini tymi ze skrzydłami, które się okrywają. Oczywiście tu twarze nie są nawiązujące do czterech tych postaci: lwa, wołu, orła i człowieka, ale na pewno jakieś skojarzenie z tym są, mają kadzielnice. Dobrze, idźmy teraz do dolnych scen stworzenia Adama. Tak, ta lewa część, lewy obraz. Tu jest wyrażone to, Bóg stwarza człowieka, znaczy Adama z ziemi. Ja widzę, tu jest ta piękna linia, tak można powiedzieć. Adam, który jeszcze tą lewą ręką trzyma się ziemi, jest związany z ziemią, jest stopniowo podnoszony przez Boga, Stwórcę, który go ujmuje za rękę, wznosi go, nie? To jest być może nawiązanie do tego, co mamy w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie jest to zetknięcie się tego palca Bożego z Adamem, z jego dłonią. Jednocześnie Stwórca podnosi tą lewą dłonią tego Adama. On tak, być może to jest trudno w tej chwili tutaj dostrzec, ale tak jak już był całym korpusem uniesiony, tylko wspiera się jeszcze tą lewym ramieniem się wspiera na ziemi i nogami, ale korpus już jego zostaje uniesiony i otrzymuje od Boga Stwórcy też jednocześnie regułę życia, nie? Ta ręka wskazująca na prawa strona, stworzenie Ewy. Ewa tu wyrasta bezpośrednio z boku Adama. Adam jest jako śpiący, tak to rzeczywiście było po tej próbie, że Adam nie znalazł sobie odpowiedniej dla niego pomocy, wtedy kiedy spotkał się ze wszystkimi zwierzętami i ponazywał je. Pan Bóg wtedy prowadził na Adama sen, jest przedziwny sen, tardema, sen, można nazwać ekstazy, sen, który jest spowodowany czymś z zewnątrz, a nie snem, który jest koniecznością fizjologiczną, bo ktoś się zmęczył, że długo nie spał. To jest sen, który jest inspirowany. I wtedy tutaj jest pewna modyfikacja tego opowiadania biblijnego, bo widzimy od razu, że Ewa wyrasta jakby z tego Adama. Ja tu wolę jeszcze mówić o Adamie jako tej niepełnej osobowości, niepełnym człowieku, jeszcze nie spotkał się z drugim. Tu też widać, że między Adamem a Ewą nie ma żadnej relacji poza tym materialnym wyjściem z Adama. Nie? Ewa jest ukierunkowana ku Bogu, całkowicie mu się powierza, nie? Pan Bóg trzyma lewą ręką ramię Ewy, prawą też ma podniesioną w geście znowuż przykazania. Jest to jeszcze może niedokończony moment stworzenia Ewy. Ewa jest jeszcze zwrócona ku Bogu, nie ma tutaj momentu zwrócenia Ewy ku Adamowi, bo dopiero wtedy, kiedy się zwrócą, kiedy on powie, o, to jest ta kość z kości mojej, ciało z mego ciała, wtedy dopiero się urzeczywistni w pełni to, że opuszcza wszystko, oczywiście pod znakiem Boga, i oboje stanowią jedno ciało. Tak, ja uważam bardzo ważny ten moment, że między Ewą i Adamem jeszcze nie ma właściwego kontaktu, nie ma relacji. Więc to jest taki uchwycony moment. Idźmy dalej. Scena lewa, to jest kuszenie. Wąż przedstawiony jako ten, który jest przy drzewie poznania dobra i zła. Mamy śliczne jabłka, o których często właśnie mówimy. Nie? To takie jest wyobrażenie. Tam w tekście biblijnym nie ma mowy o jabłku. Jest mowa tylko o drzewie, o owocu drzewa poznania dobra i zła. Tutaj widać oczywiście struktura węża, nie? Relacja między Adamem i Ewą. Wydaje się, jak się dobrze przypatrzyć, to myślę, że tego nie przeinterpretowuję, że aktywność jest Ewy, nie? Gesty, dłoni i tak dalej. Natomiast Adam jest tym, który otrzymuje to, co Ewa wymyśliła, czy czemu uległa, jak chcemy to tam nazwać. Nie? Rzeczywiście, ona wzięła, zjadła, potem dała jemu i on też wziął i zjadł. Adam jest wpatrzony w Ewę, słuchany w Ewę. Ewa jest tą agens, nie? Tą działającą, tą promotorką, tak można powiedzieć, ludzką tego działania. I Ewa być może, to jest trudno tam z całą pewnością powiedzieć, ale jest lewą dłonią, ma kontakt właśnie z wężem. Tak. I scena prawa, wypędzenie z raju, to najbardziej szczęśliwe działanie Pana Boga po grzechu człowieka, że nie pozostawił go w raju, żeby mógł człowiek korzystać z drzewa życia, tym razem mówię, i żyć na wieki w swoim paradoksie, w swojej absurdalności. Bo odwrócony od Boga, gdyby żył na wieki, to byłaby największa tragedia właśnie na podobieństwo tego, czym jest sytuacja szatana. Dlatego Pan Bóg wypędza tych ludzi z raju. Anioł trzyma w prawej ręce, w prawym ramieniu ognisty miecz. Adam jest zwrócony ku aniołowi, Ewa natomiast jakby skulona w sobie i oboje wychodzą. Idźmy teraz do głównego przedstawienia, jakim jest Maria. Może trochę zmniejszy, żebyśmy całość widzieli samej postaci Maryi. Oczywiście tutaj mamy tyle elementów, które można by interpretować. Zaczniemy od tego, czym jest szata, biała szata, też wysadzona tam różnymi momentami ozdobnymi, ale biała, oczywiście ona jest tutaj ze względu na to, że nie jest tylko ta sama biel, dlatego są te linie, cienie i tak dalej, ale to jest głównie biała szata i podobnie też welon na głowie. Następnie niebieski płaszcz ozdobny, to jest okryta płaszczem, o tylekroć w kartach Pisma Świętego jest mowa o tym płaszczu sprawiedliwości czy niewinności. Korona jest z gwiazd 12, jednocześnie wkomponowana prawdopodobnie, tak trzeba to widzieć, i tę całą żółtą czy tło to jako słońce. Nie? To jest tło słońca i gwiazdy. To jest blask słońca i gwiazdy. Słońce jest widziane jako to, czym jest potem Jezus Chrystus, natomiast gwiazdy wyobrażają stworzenie, elementy stworzenia. Czyli to jest wokół tej Maryi, która nie ma swojej koncepcji, lecz jest niepokalanym poczęciem, tworzy, zgromadzi się to, czym jest stworzenie. U stóp, pod prawą nogą, głowa węża. Jest to można by powiększyć, jeśli ewentualnie to jest trochę widoczne lepiej wtedy, głowa węża, a w ogóle Maria stoi tak, to jest zawsze przedstawiane pod jej stopami jest w ogóle ten księżyc. Księżyc też jest widziany często jako element stworzenia negatywnego, od strony negatywnej. Znaczy nie tylko, ale to jest się zestawione ze Słońcem. Tak. I tutaj możemy powiedzieć, że to jest ta interpretacja wychodząca z Wulgaty, nie? Że ona kładę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastą, ona zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz jej piętę. Nie? Tekst hebrajski mówi o nim, czyli o potomku, o potomstwie. Ono zmiażdży. Tak, twarz Maryi jest raczej typu, to nie jest dokładnie typu ikonowego, ale zbliżona do tego. To znaczy nie mająca osobistych cech, jest jak najbardziej neutralna. Tak w ikonach nie, to są tak przedstawione i to jest do tego zbliżona. Jest statyczna, hieratyczna, nie jest rzeczywistością. I teraz te dłonie uniesione, otwarte, wolne, które bardzo wiele mówią. Ja na ten temat więcej pisałem, bo już kończy się czas. Pisałem w katechezach liturgicznych, w tej książce Światło i Moc Liturgii, właśnie pokazując, jako, przynajmniej tak mi się wydaje, jest główny element tego witraża. Ona jest bez niczego. Nie ma żadnej koncepcji, nie ma żadnego atutu, żadnych racji, żadnych pretensji. Nie? Jest ta, która potrafi tylko być po to, żeby się stało to, co jest przewidziane. Nie? To nie jest gest poddania się, tylko gest gotowości, oddania się w całej swojej, można powiedzieć, świadomości tego, że ja jestem niczym, nie mam męża, nie? Jestem bez własnej koncepcji i dlatego jest gotowa przyjąć wszystko, co Pan Bóg będzie z nią robił i przez nią robił. Nie? Ona nie wie tego, co jest dla niej dobre, złe, w odróżnieniu od Ewy kuszonej. Ona jest służebnicą. Nie? Ręce nie uzbrojone, nie mające żadnego własnego celu, nie? Będące do dyspozycji. Nie? To tyle. Dziękuję za uwagę.